Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu audycji Wywiadówka, a moim i Państwa gościem jest dziś pan Damian Łowicki, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentujący Zakład Geografii Kompleksowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej tejże uczelni. Witam, panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Panie profesorze, nie ukrywam, że do dzisiejszej rozmowy skłonił mnie powstający właśnie przy Państwa udziale plan adaptacji do zmian klimatu dla Metropolii Poznań, w który jest Pan również bezpośrednio zaangażowany i do którego zaprosimy za chwilę między innymi mieszkańców Lubonia, ale chciałbym zacząć globalnie i zapytać o ten klimat, bo jak się domyślam, stworzony przez Państwa plan adaptacji nie powstaje bez przyczyny. Dlatego gdyby Pan miał tak w dwóch zdaniach ocenić lub też zobrazować, jak to jest z tym klimatem w Polsce i na świecie?
Debata na ten temat jest dosyć długa. Obserwowałem debatę zarówno wśród znajomych, jak i wśród kolegów, akademików. Od 10 lat myślimy o tym, co to jest te zmiany klimatu, czy one są, czy nie ma. Początkowo rozmowa była na ten temat, czy w ogóle jest zmiana klimatu, czy to jest tendencja stała, czy to jest kwestia tylko wahnięć pewnych, czy oddziaływania, nie wiem, plam na słońcu i tak dalej. Potem dyskusja, kiedy już uznano, że rzeczywiście te zmiany klimatu to jest trwały trend i tutaj wielkich wątpliwości już nie może być. Pytanie powstało, czy człowiek jest odpowiedzialny za te zmiany. Jeszcze takie dyskusje pewne trwają, ale też już generalnie wszystkie instytucje już przyznają, poważne instytucje zajmujące się klimatem, przyznają, że to człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu i też 97% publikacji na świecie. Także to nie jest kwestia wiary, przekonań, to jest kwestia nauki, twardych dowodów, które mamy, że zmiany klimatyczne następują. I teraz tylko, i to przez człowieka, i teraz tylko pytanie jest, czy my jesteśmy w stanie coś zrobić i czy coś powinniśmy robić, żeby zatrzymać ten galopujące zmiany.
No właśnie, a czy jesteśmy w stanie coś zrobić, czy coś robimy? Czy te nasze działania są wystarczające, jeśli chodzi o degradację tego klimatu i o przeciwdziałanie dalszej pogłębiającej się negatywnej działalności człowieka, mówiąc wprost?
Niezależnie od wyników tej debaty, o której wcześniej mówiłem, o tych pewnych etapach, myślę, że wszyscy możemy się zgodzić z tym, że obojętnie, czy czeka nas katastrofa, kiedy, czy za tydzień, czy za rok, czy za 10 lat, my, te działania, które my podejmiemy w tej chwili, już teraz, one będą z korzyścią dla nas wszystkich. Bo te działania w ochronie klimatu to są działania parasolowe. One służą także ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie bioróżnorodności również. To są działania, które my musimy podjąć tak czy owak, ponieważ widzimy, jak ogromne zmiany człowiek w ekosystemach robi. Także, tak?
Właśnie, bo mówimy tutaj o działalności człowieka, o winie człowieka. To naukowo jest stwierdzone, a może też jest tak, że jedną z przyczyn jest brak edukacji w temacie zmian klimatycznych. Tak przynajmniej uważa na przykład profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego, autor, no moim zdaniem, strasznego filmu dokumentalnego Można panikować. Co z tą edukacją w takim razie można zrobić?
To prawda. Myślimy o tym, tutaj jestem nad Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie właśnie w ramach projektu, który realizuje Uniwersytet wraz z Fundacją Inicjatyw Społecznych. I jednym z elementów jest właśnie wprowadzanie do edukacji szkolnej kwestii zmian klimatycznych i sposobach radzenia sobie z tymi zmianami. Uczniowie wymyślają w tej chwili różne działania, które mają na celu zmniejszenie efektu zmian klimatycznych właśnie poprzez takie działania łączące informatykę, technologię z ochroną środowiska. I te działania są powoli wprowadzane również do szkół. Rozmawiam z nauczycielami. Jest możliwość rozmów nie tylko w ramach godzin z wychowawcą, ale także na różnych przedmiotach i na geografii, na biologii. Te możliwość realizowania tematów związanych ze zmianami klimatu jest. Natomiast to wszystko zależy od nauczyciela. Nie ma ram prawnych, które by w jakiś sposób formalizowały te działania w szkołach. I no jest to problem. Jest to problem, aczkolwiek moim zdaniem niezależnie od tego, czy my, to co wcześniej powiedziałem, niezależnie od tego, czy my uznamy, że są te zmiany klimatyczne, czy nie, po prostu musimy kształtować wrażliwość. My musimy wiedzieć, że jakość życia człowieka to nie tylko PKB, to jest jakość naszej wody, którą pijemy, w której się kąpiemy w jeziorach, to jest także powietrze, którym oddychamy, to jest to, czy możemy oglądać sobie ptaki, płazy czy inne jakieś tam stworzenia, to jest nasza jakość życia i chroniąc klimat łączymy te wszystkie działania i osiągamy większy efekt niż takie pojedyncze działania w ochronie pojedynczych gatunków na przykład.
A chciałbym spytać, wracając tutaj do naszego regionu, jak poszczególne miasta, metropolii radzą sobie ze zmianami klimatu, Pana zdaniem? Te mniejsze jak Poznań, ale również te, które są wokół.
W ramach projektu kilka lat temu powstały plany adaptacji do zmian klimatu miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Chyba 44 miasta taki plan zrobiły i to był pierwszy krok. Oczywiście miasta bardzo słabo sobie z tym radzą. To jest problem globalny i nasze oddziaływania lokalne są po pierwsze słabo widoczne, jakiekolwiek by nie były, a po drugie mało efektywne w skali globalnej. Ale to nie znaczy, że nie należy podejmować działań i te działania wynikają między innymi z tych planów adaptacji do zmian klimatu. Poznań również takie działania podejmuje. My realizujemy także na wydziale projekty, także projekt Connecting, który łączy działania uniwersyteckie, naukowe z działaniami gminnymi i między innymi efektem tej współpracy mają powstać tak zwane nature-based solutions, czyli rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli chodzi o to, żeby zaangażować przyrodę w działania, które by miały na celu właśnie adaptację do zmian, między innymi adaptację do zmian klimatu, polepszenie jakości powietrza i tak dalej. Czyli możemy zaangażować przyrodę na zasadzie takiej infrastruktury, szarej infrastruktury, możemy mówić o infrastrukturze zielonej, która pełni funkcję podobne do tej infrastruktury, zastępując ją w niektórych funkcjach, na przykład jeśli mamy niewydolną kanalizację burzową, która nie jest w stanie odebrać w miastach deszczu powyżej powiedzmy 30 litrów czy 40 litrów na metr kwadratowy, to my musimy dążyć do tego, żeby nie rozbudowywać infrastruktury, nie jesteśmy w stanie rozbudowywać tej szarej infrastruktury, tej kanalizacji burzowej. My musimy zwiększać powierzchnię chłonną w tych miastach, żeby tej wody nie trzeba było odbierać, żeby ona się zatrzymywała w tych miastach.
Właśnie pytam też, zapytam w kontekście wody i radzenia sobie miasta, może nie radzenia, a konkretnie w kontekście ujęcia wody pod Mosiną, dokładnie w Krajkowie, gdzie niestety próbuje się zurbanizować ten teren, a konsekwencje poniesiemy wszyscy. Czy w tym przypadku, Pana zdaniem, trzeba jeszcze bardziej bić na alarm i jakoś uporządkować tą kwestię?
No tak, problem jest taki, że władztwo planistyczne znajduje się w gminach. Problem, to dobrze, ale problem wynika z tego, że władze Mosiny uznają jakby to, że strefa ochronna ujęcia wód w Krajkowie jakby jest zlokalizowana na terenie gminy Mosina, natomiast woda dostarczana jest także do innych gmin, w tym Poznania. I Mosina jakby chciałaby, żeby inne gminy jakby rekompensowały straty wynikające z tego, że Mosina nie może tego terenu zabudować. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że ten teren to jest teren położony przy Parku Narodowym i nie wydaje się, żeby nie było w gminie innych terenów pod inwestycje jak tylko te. Więc nie sądzę, żeby to był taki wielki problem. Natomiast widzę szerszy problem w ogóle planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne oparte nie na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, których mamy około 30% powierzchni w Polsce jest objętych planami zagospodarowania przestrzennego, tylko niestety i te zabudowa jest oparta na decyzji o warunkach zabudowy. To są decyzje urzędnicze podejmowane ad hoc, można powiedzieć, w miarę potrzeb, bez żadnego planu, bez uzgodnień, bez oceny oddziaływania na środowisko. I to jest zasadniczy element i także w tej Mosinie właśnie ten problem jest widoczny. Czyli jest planowanie przestrzenne na poziomie gminnym, a nie ma planowania przestrzennego na poziomie funkcjonalnych jednostek. I między innymi ten plan adaptacji do zmian klimatu dla metropolii Poznań, dla 22 gmin ma jakby zacierać te różnice, ma mówić o tym, że te gminy są połączone między sobą, należałoby łączyć te działania. Na naszym uniwersytecie powstał również w Centrum Badań Metropolitarnych powstały uwarunkowania i kierunki, takie coś na kształt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy, ale dla całej metropolii. I ewenementem na skalę polską jest konieczność opiniowania miejscowych planów dla gmin przez radę taką metropolitarną dotyczących tych planów, po to, żeby one były zsynchronizowane, żeby te działania, nie tylko w transporcie, bo to widać, te działania w transporcie już jako tako wyglądają, ale także inne działania, między innymi w planowaniu przestrzennym, żeby te działania były zsynchronizowane, żeby nie było tak, że w tej chwili powstają plany miejscowe albo warunki stwarza się do zabudowy ponad miarę. 3-4-krotnie szacujemy, że tych miejsc przygotowanych pod zabudowę jest 3-4-krotnie więcej niż jest potrzeba wynikająca z potrzeby ludności.
Czyli pewien porządek w zarządzaniu tymi kwestiami jest planowany i powiedzmy będzie wdrażany. Natomiast zapytam tak wprost, czy gdyby się okazało, że plany gminy Mosina związane ze zurbanizowaniem tych terenów zostaną zrealizowane, to czy potencjalnie może zabraknąć nam wody w przyszłości w perspektywie kilku lat? Czy taki czarny scenariusz jest możliwy?
Oczywiście, no to jest ogromne ryzyko. No, strefa ochronna ujęć wód powstaje właśnie po to, żeby chronić, kiedy istnieje realne ryzyko. Ona nie jest wyznaczana arbitralnie. Ona jest wyznaczana poprzez badania gruntu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej tym się zajmuje i na podstawie badań stwierdza, czy istnieje ryzyko zanieczyszczenia tego poziomu wodonośnego. Jeśli takowe jest, ustanawia odpowiednio dużą strefę i ogromne zagrożenie jest, gdyby tam powiedzmy jakieś szamba były nieszczelne, to jest ogromne zanieczyszczenie. Mieliśmy wiele przykładów w Polsce takiego jakby jednostkowego, małego zanieczyszczenia punktowego, które wpłynęło na to, że ujęcie wody musiało być zamknięte dla całego miasteczka. Tam akurat to chodziło o miasteczko takie około 20-30 tysięcy mieszkańców niedawno.
A jaka Pana zdaniem jest, jakie jest antidotum na to, żeby do tego nie doszło? Jakie rozwiązania, być może legislacyjne, być może właśnie jakieś współpracy należy wdrożyć, aby jednak to ujęcie wody zostało zachowane na takim stopniu zurbanizowania, a właściwie nie zostało zurbanizowane tak, aby było bezpieczne, abyśmy mogli korzystać wszyscy w aglomeracji z nienaruszonych form tego miejsca.
No, między innymi właśnie takie planowanie przestrzenne na poziomie nie gminnym, tylko na poziomie miejskich obszarów funkcjonalnych. Jeśli uznamy, że mamy wiele połączeń, wiele funkcjonalnych zależności pomiędzy gminami w aglomeracji poznańskiej, bo tak jest oczywiście, to nie możemy planować czegokolwiek tylko i wyłącznie w granicach gminy. Musimy uwzględniać inne, po prostu uwzględniać sąsiadów. Musimy uwzględniać także to, że ludzie jeżdżą do Poznania do pracy, a spędzają noce właściwie często właśnie w tych ościennych gminach. Także to połączenie jest bardzo silne i te połączenia należy uwzględniać w planowaniu przestrzennym na różnych poziomach.
Miejmy nadzieję, że ta współpraca między gminami i organizacjami będzie się rozwijać i jednak to ujęcie zostanie zachowane w takiej formie, jakiej jest. Panie profesorze, mam jeszcze pytanie, już zmierzając do meritum naszego spotkania i tego, co dzieje się w związku z klimatem, to co Państwo realizujecie, czyli ten plan adaptacji do zmian klimatu dla metropolii. Jak mieszkańcy mają do tego podejść, to znaczy co mogą zrobić? Wiem, że jest ogłoszona możliwość zapisu na warsztaty w poszczególnych gminach. Jeżeli mieszkaniec do tej pory nie spotkał się, nie zetknął się z tym projektem, co on może zrobić w tej chwili, nas słuchając, aby wpłynąć na to, jak ostatecznie kształt tego planu będzie wyglądał?
Tak, chcielibyśmy, żeby ten plan adaptacji do zmian klimatu był tworzony wspólnie z mieszkańcami. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mogli nie tylko się wypowiadać w tym temacie, ale wpływać na kształt tego planu adaptacji. Może to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, może uczestniczyć w warsztatach, które są organizowane niestety online dla wszystkich 22 gmin Metropolii Poznań. To po pierwsze. Po drugie, może jakby zaznaczyć miejsca mniej lub bardziej komfortowe, wynikające właśnie z kwestii klimatycznych, może zaznaczać na mapie w aplikacji Mapuj Klimat.
Czyli gdzie musi sobie wejść na stronę, żeby taką mapę, żeby to dotrzeć do tej mapy i tam zaznaczyć te punkty?
Tak jest, jak Mapuj Klimat, narzędzie w przeglądarce można wpisać i mamy możliwość, po zalogowaniu się mamy możliwość naniesienia punktów i wskazania tych punktów, które naszym zdaniem najbardziej nam przeszkadzają, tych uwarunkowań meteorologicznych, które najbardziej nam przeszkadzają, i zaproponować ewentualne działania. Pomimo tego, że problem jest globalny, to rzeczywiście tych działań może mniej w zakresie przeciwdziałania zmian klimatu, chociaż też oczywiście, ale w zakresie adaptacji do zmian klimatu, bo to są dwie różne rzeczy. Przeciwdziałanie zmianom klimatu w zakresie emisji do powietrza i adaptacja do zmian klimatu, czyli przystosowanie się. A to przystosowanie się właściwie polega na zatrzymywaniu wody. Ta woda jest kluczem do sukcesu i ta woda, czy to ona będzie w glebie, czy w zbiornikach wodnych, najlepiej małych zbiornikach i dużej ilości małych zbiorników wodnych, czy w roślinach, w drzewach, w lasach, czy torfowiskach na przykład, to już jest kwestia inna. Natomiast ważne, żeby ta woda była. Tam, gdzie jest woda, tam zmiany klimatu są mniej dotkliwe dla nas.
Wszystko się wokół tej wody jednak, zauważyłem, rozgrywa. Wszedłem sobie, wygooglowałem Mapuj Klimat. Rzeczywiście dostęp do ankiety jest. Zachęcamy wszystkich Państwa, aby również skorzystali z tego narzędzia, w którym możemy zaznaczyć te miejsca, które naszym zdaniem są newralgiczne, też pozytywnie i negatywnie z tego, co tutaj zauważyłem. No dobrze, mapowanie to jest jedna z możliwości wpływu. Wiem, że są też warsztaty, tak jak pan profesor wspomniał. najbliższy poniedziałek, czyli 24 maj, są one przeznaczone dla mieszkańców Lubonia, zgadza się?
Lubonia, tak, Kleszczewa i Kurnika, tych trzech gmin.
Okej, czyli mieszkańcy Lubonia, Kleszczewa i Kurnika w godzinach 17-19 zdalnie mogą w poniedziałek w takich warsztatach wziąć udział. Co zrobić, aby się na nie zapisać? Gdzie należy się zarejestrować?
Strona, na stronie, musiałbym teraz...
Może na stronie Metropolii, może tam...
Pan co, teraz mam problemy, przepraszam, mam problemy z tym, żeby odszukać tą stronę.
Myślę, że na stronie naszej radia podamy tą stronę. Wrzucimy link, gdzie będziecie Państwo mogli na takie warsztaty się zapisać. I co na tych warsztatach będzie się działo? Może tak, czy to jest jakaś forma interaktywna? Będziemy musieli coś wskazywać, odpowiadać na pytania, czy jest to inna forma? Jak one przebiegają?
Tak, po takim krótkim wstępie merytorycznym, który ma za zadanie z jednej strony wyrównać naszą wiedzę wśród uczestników, a z drugiej strony ma sprowokować do dyskusji, jest ta część warsztatowa składająca się z trzech pytań. Docelowo plan jest taki, żeby dzielić metodą World Cafe, dzielić uczestników na trzy grupy i każda z tych trzech grup odpowiada na różne pytania i potem te grupy się zamieniają. Pytania są następujące. Po pierwsze, chcielibyśmy wiedzieć, co i gdzie mieszkańcom przeszkadza. Tak? Gdzie jest za gorąco, gdzie za bardzo wieje, gdzie jest być może za sucho, tego typu pytania. Druga część warsztatów polega na tym, co należałoby zrobić. Czy mamy narzędzia w tej chwili, czy są w takiej małej skali lokalnej, czy coś możemy zrobić. I tutaj dyskutujemy właśnie, w jaki sposób z tymi konkretnymi problemami możemy sobie radzić. I trzecia rzecz to jest to, kto powinien to robić i dlaczego tego nie robi, można tak powiem w skrócie. Jakie są bariery, jakie są problemy, które uniemożliwiają realizację tych poszczególnych narzędzi.
I co się potem stanie z tymi zebranymi wnioskami mieszkańców? Także co dalej z tym Państwo zrobicie? Czy rzeczywiście będzie dany mieszkaniec czy grupa mieszkańców miała wpływ na to, jaki będzie ostateczny kształt tego dokumentu?
Tak, osobny rozdział, w planie adaptacji do zmian klimatu ma powstać osobny rozdział, który w jakiś sposób analityczny będzie analizował te wypowiedzi i odpowiednie działania pasujące do tych głosów na pewno będą uwzględnione.
I co się dalej z tym stanie?
Jeszcze słucham?
Co się dalej stanie z planem? On będzie wdrażany w jakiś sposób w metropolii, będzie obligatoryjny, będzie to tylko taki dokument pomocniczy, jak to będzie potem wykorzystane?
Tak, to nie jest dokument obligatoryjny, czyli nie wynika, jego sporządzenie nie wynika z przepisów prawa, tylko z chęci poprawienia stanu środowiska w zakresie właśnie zmian klimatycznych, ale też będzie podstawą do pozyskania funduszy z Unii Europejskiej. Także on będzie żył na tyle, na ile będziemy mieli fundusze, które będziemy mogli wydawać na cel ochrony środowiska. Niestety to tak wygląda.
Czyli szanowni Państwo, każdy może tą swoją cegiełkę dołożyć do tego, aby te zmiany klimatyczne przebiegały łagodniej, abyśmy mieli środki chociażby unijne na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wpływu człowieka na zmiany klimatu, także w naszym najbliższym otoczeniu. Zachęcamy do zapoznania się z projektem, do wzięcia udziału w warsztatach, to mieszkańcy Lubonia szczególnie tutaj są o to proszeni. Ja w międzyczasie sprawdziłem, na warsztaty można zapisać się poprzez stronę Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu, także jest to łatwe do wygooglania. Myślę, że każdy tutaj sobie poradzi. My oczywiście również wskażemy w komentarzu odpowiedni link. Panie profesorze, kończąc już to spotkanie, czy pan jest optymistą w kwestiach klimatu w kontekście smogu, susz, ulewnych deszczy? degradacji środowiska, czy zmierzamy do ściany, czy jednak takie działania, które tutaj teraz podejmujemy, są szansą na to, że jednak no, nie będziemy tym Titanikiem, który rozbije się o tą środowiskową skałę, jednak przetrwamy jako ludzkość, jako też najbliższe otoczenie, tak abyśmy mogli cieszyć się z czystego środowiska.
No trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, wie pan. Mam coraz więcej wątpliwości, tak szczerze mówiąc, ale z drugiej strony powstał w 1968 roku Klub Rzymski, który jako pierwszy zaczął się tymi problemami zastanawiać, tymi problemami globalnymi, także związanymi ze wzrostem liczby ludności na świecie, z dostępem do zasobów. I tam prognoza była, że na 90-95 rok te zasoby się już skończą. Cały czas powstają nowe technologie, cały czas jednak coś tam wymyślamy. Więc myślę, że pomimo tego, że zmierzamy prostą drogą ku katastrofie, to jednak mam nadzieję, że gdzieś tam w drodze, po tej płaszczyźnie w dół, gdzieś tam się zatrzymamy i jeszcze jesteśmy w stanie albo się zatrzymać, albo nawet cofnąć. Natomiast będzie się nam żyło coraz ciężej, tak czy owak. Czy dojdzie do tej katastrofy, bo my sobie dorzucamy te piłeczki, ten dwutlenek węgla to są takie piłeczki, które my sobie dorzucamy jedną co roku, powiedzmy, do tych 20, które dorzuca przyroda, bo to przyroda głównie emituje ten dwutlenek węgla, te gazy cieplarniane, ale my dorzucamy i te piłeczki dorzucane, one powodują, że albo się w końcu wysypią ze słoja, albo ten słój pęknie. Tego nie wiemy. Sprzężenia zwrotne, które w przyrodzie następują, związane na przykład z ocieplaniem tajgi syberyjskiej, odmrażaniem wiecznej zmarzliny i uwalnianiem znowu gazów cieplarnianych, metanu do atmosfery, mogą przyspieszać. Tak samo lodowce górskie, które topnieją w zastraszającym tempie, one powodują znowu większą energię, która jest pochłaniana przez powierzchnię Ziemi i wtórnie nagrzewana. Także trudno jest przewidzieć, no naprawdę na zasadzie przezorności. Mamy w polityce ekologicznej państwa jedną z głównych zasad jest zasada przezorności, czyli przeciwdziałania. Musimy nie zastanawiać się, czy będzie katastrofa, czy nie. Musimy po prostu robić.
I do tego Państwa zachęcamy. Jak widać, te prognozy nie są zbyt optymistyczne, ale warto jednak walczyć o to, aby ten klimat był lepszy i każdy może dorzucić do tego swoją pozytywną cegiełkę, do czego Państwa serdecznie zachęcamy. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za możliwość tej rozmowy i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych już warsztatach, które także z Pana udziałem będą miały miejsce chociażby w Luboniu już w najbliższy poniedziałek. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.